Marzena Bakowska, dzień dobry. Jesteśmy w jednym z najsłynniejszych gdańskich zabytków, czyli Żurawiu. I dziś po tym fascynującym miejscu oprowadzą nas przewodnicy PTTK. W związku z tym, że niedługo każdy będzie mógł skorzystać z takiej wycieczki za darmo w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika. Więc czas na to, żebym przedstawiła gości. Zacznę od pań.
Jesteśmy z Koła Przewodników imienia Franciszka Mamuszki przy gdańskim oddziale PTTK. Ja nazywam się Weronika Łuziak.
Weronika Łuziak, to jeszcze raz powtórzę, ale PTTK to jest Polskie Towarzystwo, zawsze mam problem z tym nazwą.
To jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które zrzesza krajoznawców, miłośników historii, ale również i przewodników z całej Polski. Filip Popek, prezes Koła Przewodników w Gdańsku.
No i pani Dominika, która będzie oprowadzała nie tylko dzisiaj nas, ale także w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika.
Dominika Gajewska, przewodnik po Gdańsku.
Rozpoczynamy to zwiedzanie. No, będziemy teraz nagrywać różne dźwięki, ale podobno już nie ma tak atrakcyjnych dźwięków.
Przede wszystkim zabrakło skrzypienia schodów, po których można było się wspinać. Teraz w ramach odbudowy już zostały przygotowane wygodne schody, no, ale które właśnie pozbawiają nas tego dźwięku.
No to wybieramy się na górę.
Kłaniam się. Do usług mości kapitanie.
Kros, Hans Kros.
A z daleka, panie, przybywacie?
Z Lizbony.
Tu na pierwszym piętrze powitał nas Hans Kros. Kto to jest?
Hans Kros jest postacią historyczną. Był on armatorem i szyprem, kapitanem. Był właścicielem 4 statków, a udziały miał chyba w sumie w 9 statkach. I jest on takim przewodnikiem po tej naszej dzisiejszej wystawie. Możemy prześledzić drogę statku wpływającego do portu gdańskiego.
Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o Hansa Krosa, ważne jest to, że on przypłynął do Gdańska i właśnie tutaj mu towarzyszymy, natomiast on następnie osiadł w Gdańsku. Pozyskał najpierw mniejsze prawa miejskie, później wykupił też większe i no tutaj jako gdańszczanin dorobił się olbrzymiego majątku. Stąd też ta wystawa przeprowadzi nas nie tylko właśnie przez te części portowe, ale również pokaże też, jak funkcjonował kantor kupiecki.
W ogóle w tej sali widzę tutaj bardzo dużo modeli, tak to nazwę.
Tak jest. To są jeszcze elementy z poprzedniej wystawy Narodowego Muzeum Morskiego, także to nie jest tak, że to są wyłącznie nowe rzeczy. Mamy połączenie starego z nowym. Natomiast w tej pierwszej sali rozpoczynamy naszą przygodę od wpłynięcia do portu, czyli mamy modele ujścia Wisły i przede wszystkim najważniejszego elementu, czyli twierdzy Wisłoujście, która strzegła bram do Gdańska i bram do Rzeczypospolitej od strony morza. Możemy również zobaczyć tu ewolucję nie tylko fortyfikacji, ale przede wszystkim latarni morskiej, którą też twierdza Wisłoujście była.
To, co jest ważne, kiedy statki przypływały, to pierwszą tą bramą była twierdza Wisłoujście i nie wszystkie statki wpływały potem do portu wewnętrznego. Tutaj była kwestia tego, jak ciężki był ten statek, czyli jak głębokie miał zanurzenie i tylko te, które miały wystarczająco jakby małe, mogły wpłynąć później do portu wewnętrznego. Ale żeby móc wpłynąć do tego portu wewnętrznego, przy twierdzy Wisłoujście kapitan bądź armator musiał, że tak powiem, zsiąść statku i najpierw konno udać się do Gdańska, do komory palowej, do której my się udamy teraz, idąc do kolejnej sali tej wystawy.
A długo w mieście mości panie zabawicie?
2 niedziele, nie więcej. W Londynie już czekają na drewno i smołę.
W Londynie. Pomówić o tym trzeba.
No więc jesteśmy w tej wspomnianej komorze palowej. Dlaczego w ogóle palowej?
Cóż, to jest w ogóle cło palowe. Cło palowe zostało wprowadzone w XIV wieku i było pobierane przez Gdańsk aż do rozbiorów. Było bardzo ważne, bo dzięki temu cłu, dzięki tym pieniądzom można było utrzymywać w dobrym stanie port gdański.
A sama nazwa odwołuje się do liczby pali, do których należało statek przycumować, czyli im większa jednostka, tym większe cło musiała ujść.
Komora palowa znajdowała się w ratuszu głównego miasta i to właśnie do tej komory musiał przybyć armator, w tym przypadku Hans Kros, aby zadeklarować, co posiada na swoim statku, co posiada na pokładzie. I tutaj to jest ważne, ponieważ jeżeli coś nie zostało zadeklarowane, to zostało uznane za przemyt. Później skonfiskowane.
tu widzę, bardzo ciekawa jest aranżacja wystawy, bo dzieci widzę, że coś mogą spróbować zanotować, czyli mamy odtworzony rzeczywiście taki kantor, gdzie można było opłacić cło.
Tutaj rzeczywiście można się poczuć jak za dawnych czasów. Są odpowiednie oznakowania, co można dotykać, czego nie można dotknąć. I właśnie ta sala jest taka wyjątkowa, bo można zobaczyć, jak wyglądały kiedyś pieniądze, jaki był system monetarny, można poważyć też te pieniądze, można sobie właśnie taki samemu taki spis własnych towarów zrobić, to się nazywało rola. I taką rolę właśnie kapitan musiał dostarczyć do komory palowej.
Muzeum przełamuje barierę gabloty, barierę szyby, czyli można tutaj poobcować z historią, można wcielić się w kupca, można się wcielić w urzędnika miejskiego, ponotować opłaty, poważyć pieniądze i przede wszystkim zasiąść za pulpitem. Także tutaj mamy oczywiście i zabytki, które faktycznie są za szybą, ale my dotykamy tej historii, przełamujemy tą barierę, tą przepaść czasu.
Widzimy tutaj koła deptacze, ponieważ nasz żuraw jest w ogóle wyjątkowy na skalę światową, gdyż w tym budynku znajdują się dwie pary kół deptaczych. To było coś zupełnie wyjątkowego. I teraz wychodząc z tej sali widzimy pierwszą, niższą parę kół deptaczych o średnicy 6 metrów.
Co to są koła deptacze? Jeszcze będziemy o tym mówić.
Stojący w Gdańsku już od XIV wieku żuraw to urządzenie o wielkiej mocy. Jego silnikiem są koła poruszane od wewnątrz przez drepczących w nich ludzi. Jednorazowo można w ten sposób podnieść ładunek ważący nawet 2 tony.
Jesteśmy na drugim piętrze? Dobrze, to gdzie teraz jesteśmy? Bo ja już się pogubiłam, czy jesteśmy na drugim, czy na trzecim piętrze?
Jesteśmy na trzecim piętrze i znajdujemy się teraz na wyspie Spichrzów. Ukazane tutaj jest serce właściwie portu, bo port był zlokalizowany wokół wyspy Spichrzów i był to ewenement na skalę chyba światową, możemy powiedzieć. Powierzchnia tej wyspy to 24 hektary. Było w szczytowym okresie ponad 300 spichlerzy i była to dzielnica tylko i wyłącznie magazynowa, na której nikt nie mógł mieszkać na noc. Wszystkie mosty były podnoszone, tak aby nikt niepowołany nie dostał się na teren wyspy Spichrzów i to, co jest najważniejsze, nie zostało zagrożone.
Po pierwsze to stąpamy po planie sztokholmskim. Cała podłoga jest wyłożona pierwszym planem, takim rzutem izometrycznym Gdańska z około 1600 roku. Przede wszystkim właśnie ukazującym nam samą wyspę Spichrzów, a wokół nas modele spichlerzy, magazynów, czyli tego, co najważniejsze w porcie. Możemy tu zobaczyć makietę spichlerza Błękitny Baranek, starej pakowni chociażby, ale również przekrojowo Wielkiego Żurawia.
Tak, tutaj właśnie możemy zobaczyć, jak jest unoszona beczka. Jeżeli podejdzie się z drugiej strony, to można zobaczyć, jak tutaj 3 osoby depczą po tym kole, sprawiając, że lina unosi ładunek. Ponieważ tak tutaj już mówiąc, do 4 osób wchodziło do jednego koła i w ten sposób pracując byli w stanie unieść do 4 ton.
Jest nawet taka wizualizacja, można zobaczyć 3 osoby, które sobie depczą w tym kole.
Za chwilę pójdziemy do serca Żurawia i zobaczymy na własne oczy, jak wyglądały te koła deptacze. No jest to w ogóle budowla wyjątkowa, jeżeli chodzi o Gdańsk, Europę. Jest to taka nasza wizytówka. Dużo mamy różnych kościołów, mamy różne ratusze, natomiast Żuraw tak naprawdę jest tylko jeden.
Można powiedzieć, to nasz pomorski skarb.
Tak jest.
I tutaj właśnie jest chłodniej.
No właśnie, tu jest chłodniej.
Są jeszcze 2 poziomy. Tak, w sensie, bo tutaj my jesteśmy na jednym poziomie, możemy jeszcze podejść 2 piętra i tutaj doświadczamy drewnianych schodków, po których możemy podejść właśnie do tej górnej pary kół.
Żuraw najpierw był właściwie przede wszystkim bramą miejską i w XIV wieku stał już jakiś drewniany żuraw, nie do końca wiadomo, czy był częścią integralną z bramą. I później w XV wieku wybudowano żuraw, który widzimy dzisiaj.
Żuraw jako jedna z najważniejszych ikon Gdańska obok Neptuna czy Bazyliki Mariackiej jest najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem naszego miasta. No jest jednocześnie testamentem wielkości portu. Do dziś mówi się, że jest to największy średniowieczny żuraw Europy, a nawet i może całego świata. Natomiast warto pamiętać genezę żurawia, który bardzo często był przedstawiany jako symbol jeszcze tego miasta krzyżackiego, miasta średniowiecznego, a powstaje w rzeczywistości jako artyleryjska fortyfikacja, która wychodziła naprzeciw zamku krzyżackiego. I krzyżacy oczywiście przez lata nie chcieli się zgodzić na takie zagrożenie dla własnych umocnień. Żuraw, który został osadzony na bramie artyleryjskiej, no w rzeczywistości był swoistym pretekstem, czy umożliwił wybudowanie takiej fortalicji, a z czasem stał się faktycznie żurawiem i najważniejszym elementem infrastruktury portowej Gdańska. Więc można powiedzieć, że sam żuraw i geneza powstania żurawia związana jest z chęcią Gdańska oddzielenia się od zakonu krzyżackiego i powrotu do korony Królestwa Polskiego.
W drugiej części audycji wejdziemy na koronę, można powiedzieć, żurawia i dowiemy się, jak wygląda ten zabytek od góry.
Oh, it's lovely. Yes, nice. Only been here today, plenty to see and easy to get about.
Widzę, że tutaj nastąpiło przewodnictwo w praktyce, bo zaczepili turyści anglojęzyczni. To chyba często się zdarza, że jak Państwo prowadzą oprowadzanie po jakimś zabytku, że ktoś jeszcze chce posłuchać chociaż.
To zdarza się i to czy zarówno, że tak powiem, w momencie jak przechodzimy, żeby o coś zapytać, czy czasem przystają i przysłuchują się opowieściom i też czasem pytają się, czy mogą się dołączyć. Natomiast no, przy grupach zorganizowanych jest to bardzo trudne. Dlatego taka okazja, żeby przejść z przewodnikiem, kiedy to przewodnicy też zapraszają i chcą podzielić się swoją miłością do miasta, no, jest niesamowitą okazją.
No to rzeczywiście na koniec audycji tej opowiemy, w jaki sposób dołączyć do przewodników z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika i właśnie w ich towarzystwie bezpłatnie zwiedzić różne atrakcje. Jesteśmy teraz w tym miejscu, które jest takie bardzo charakterystyczne, bo to jest ta część wystająca żurawia i to zawsze wszyscy lubią fotografować.
Tak jest, znajdujemy się pod wysokim hakiem, bo żuraw w rzeczywistości jest podwójny. Mamy tutaj dwa systemy wyciągowe. Górny hak był w stanie podnieść towar na wysokość aż 26 metrów. Bardzo często służył do stawiania masztów na jednostkach morskich. Zresztą sama sylwetka żurawia wysuwa się nad Motławę, więc ułatwiało to pracę nad pokładem jednostki, która była pod nami, a my jesteśmy niemalże 30 metrów od lustra wody, od rzeki Motławy, na którą tutaj spoglądamy.
Patrząc, że jest luty, jest troszkę chłodniej, bo tutaj nie jesteśmy w pełni w zabudowanej części, bo mamy tutaj piękny prześwit na wyspę Spichrzów i długie ogrody. No i tutaj też możemy zobaczyć, jak szeroka jest tutaj woda, bo to była jedna z obrotnic. No bo w każdym porcie znajdują się obrotnice, czyli miejsce, gdzie statek może się obrócić bądź być obróconym. No i to była ta średniowieczna obrotnica. Tutaj statki się właśnie obracały, bo wiadomo, statek wpływa do portu dziobem i z portu dziobem wypływa.
Żuraw pełnił swoje funkcje jeszcze nawet w XIX wieku, kiedy podnosił rufy małych statków parowych, żeby wymienić śrubę. Natomiast jeżeli chodzi o funkcje obronne, to one już właściwie w XVII wieku się zakończyły ze względu na zmianę fortyfikacji, technologii, tak i broni przede wszystkim. Nawet w żurawiu, już jak nie było tych funkcji obronnych, zamieszkali po prostu zwykli mieszkańcy, nawet jakaś wytwórnia chodaków czy jakichś papci też miała swoje miejsce.
Czy zawsze żuraw był drewniany?
No i to jest ciekawe pytanie, bo jeśli spojrzeć na badania archeologiczne i najstarsze wzmianki historyczne, to wiemy, że sam żuraw już funkcjonował tutaj od drugiej połowy XIV wieku. Niestety nie mamy żadnej ikonografii. Przede wszystkim analiza porównawcza, analogie z Europy każą nam uważać, że była to zawsze drewniana konstrukcja na prawdopodobnie już kamiennym nabrzeżu. Natomiast ten pierwotny żuraw ulega pożarowi. On został zniszczony w 1440 roku. w 1442 rozpisano podatek i rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę nowego Żurawia, w rzeczywistości jednocześnie też i fortyfikacji silnej bramy artyleryjskiej. Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę, bo dochodzi naszych uszu też dzwon okrętowy. Jesteśmy w samym sercu portu i ze szczytu Żurawia rozpościera się widok nie tylko na Motławę czy Wyspę Spichrzów, ale to, co jest zacumowane po drugiej stronie, czyli SS Sołdek, atrakcja do zwiedzenia również Narodowego Muzeum Morskiego, a na Motławie jedyna dziś frachtowa jednostka morska, którą nie dość, że można oglądać z zewnątrz, to jeszcze można wejść na pokład i zwiedzić i uderzyć w dzwon okrętowy, co właśnie teraz słyszymy. A w czasie Międzynarodowego Dnia Przewodnika także tam będziemy oprowadzać.
Ja wrócę teraz do Żurawia jednak, z Sołdka, ponieważ tu mamy te słynne koła i możemy je zobaczyć. To może podejdźmy do nich. Tu nie słychać kroków, dlatego że po prostu wchodzimy po drewnie. No więc jesteśmy przy tych kołach. Jak oni w ogóle wchodzili do tych kół?
Wchodzili tutaj z boku i trzy osoby w porywach do czterech pracowały przy takim kole, chodząc cały czas przed siebie. I dzięki temu lina nawijała się tutaj na odpowiedni wał i towary były podnoszone.
To była też bardzo trudna praca, bo miejmy świadomość, że w tamtych czasach nie było 8-godzinnego dnia pracy, tylko to było 12 godzin, jeżeli nawet nie 16, więc jeżeli było dużo jednostek i był bardzo duży ruch w porcie, to te pracy było bardzo dużo, a też miejmy świadomość, że w tych takich najświetniejszych latach to w gdańskim porcie pojawiało się do 2000 jednostek żeglugi wiślanej. Oprócz tego jeszcze były tratwy, i oprócz tego jeszcze około 1000 statków morskich. Więc tutaj ten ruch w porcie był ogromny. Prawo pozwalało jednostkom cumować tutaj tylko do 3 dni, a potem następnie musiały opuścić port, żeby zrobić miejsce dla kolejnego statku.
Czyli krótko mówiąc, system parkingowy był.
No coś w ten deseń. Chciałbym zwrócić uwagę również, jak ciekawie czasy się zmieniają. W tamtych czasach ludzie tutaj oczywiście pracowali, był to normalny zawód, dostawali wypłatę. Część zresztą wypłaty była w piwie, co było normą w dawnych czasach. Dbano o pracownika, o to, żeby uzupełnił kalorie. I porównajmy sobie to ze współczesnością, bo dziś to my musimy zapłacić za tego typu rozrywki i bieganie na takiej bieżni ruchomej, a 500 lat temu nie dość, że ludzie dostawali za to pieniądze, to jeszcze im wypłacano to w piwie.
No i chłopaki nie musieli po pracy biegać. A właśnie chłopaki, czy były kobiety też, które tutaj były zatrudniane?
Kobiety oczywiście jak najbardziej w porcie pełniły bardzo ważną funkcję, ale tu musielibyśmy zejść na dół do tawern, do nabrzeża, a kolejna część wystawy poświęcona jest właśnie tawernom portowym.
To chodźmy.
Gwar w dworze Artusa nie zamilknie aż do północy. Jednak Hans Cross ma dzisiaj więcej spraw do załatwienia. Przy ulicy Ogarnej już czeka na niego ktoś, kto z chęcią skorzystałby z usług kapitana.
Jesteśmy w kolejnym miejscu. Jeszcze do tawerny dojdziemy, ale gdzie jesteśmy?
Znajdujemy się w kantorze kupca, bo tak jak już mówiliśmy, Hans Cross osiedlił się w Gdańsku i kiedy nabył już te większe prawa miejskie, stał się tutaj kupcem. I możemy zobaczyć, w jakim miejscu pracował. Więc przede wszystkim w kamienicach, w sieni, znajdował się kantor, który składał się z dwóch części. I tutaj też mamy te dwie części wydzielone. My obecnie stoimy koło biurka kupca, czyli jesteśmy w tej części biznesowej, tej części bardziej reprezentacyjnej, dlatego możemy zobaczyć jego księgi z zapiskami, pióra, którymi notował wagę i inne niezbędne rzeczy. Natomiast jeżeli przejdziemy tutaj do drugiej sali, to możemy zobaczyć część magazynową.
To przejdźmy. Tu już worki widzę, tak, skrzynie.
Tak, bo jeżeli kupiec handlował, to potrzebował mieć próbki swoich towarów, aby osoba, która przyjdzie z nim zawrzeć umowę, mogła dotknąć czy sprawdzić, jakiego gatunku są to produkty.
Kupiec musiał doskonale znać się na wszystkich rodzajach towarów, którymi handlował. Musiał się także znać na różnych systemach monetarnych. Żeby zostać kupcem, nauka trwała naprawdę kilkanaście lat i trzeba by być naprawdę mądrym.
I trzeba było być ciągle bardzo na bieżąco z tym, co się dzieje, bo też wtedy nie było, że tak powiem, internetu czy szybkiego przesyłu danych, a trzeba było trzymać rękę na pulsie, a propos tego, co się dzieje. I
czy jest jakaś wojna na przykład?
Czy jest jakaś wojna, czy w tym momencie na przykład kontrahent też jest uczciwy, czy właśnie, czy nie ma, że tak powiem, jakichś ogonów, które się za nim ciągną. To wszystko były niebezpieczeństwa, które czyhały na kupców.
A propos uczciwości, to tutaj na wystawie zwraca uwagę też zaprezentowana kolekcja wag, ciężarków.
To już są eksponaty i tego nie dotykamy, jest za szybą.
Absolutnie tak. Większość z nich też pochodzi z wykopalisk archeologicznych na terenie Gdańska, co jest jednym z takich najczęstszych znalezisk zresztą. My dzisiaj wagę kojarzymy do ważenia towarów, natomiast kupiec dawniej miał wagę przy sobie, taką niewielką podręczną, ponieważ wartość pieniądza również określana była wagą. W kruszcu, wagą srebra bądź złota. Tak więc jeśli chciano rozliczyć się z kontrahentem, to należało po prostu uiścić odpowiednią wagę złota czy srebra, a co tam na monetach na przykład było, to już była rzecz drugorzędna. Dlatego bardzo często mamy też znaleziska na przykład monet przeciętych w pół, bo jeśli ktoś chciał rozmienić na drobne, to po prostu rozmieniał tą monetę, przecinając ją na pół czy nawet na mniejsze fragmenty, a ile to było warte, można było sprawdzić wyłącznie za pomocą wagi.
O, widzę, że pani Weronika chce mnie uderzyć.
Nie, ja chwyciłam w rękę łokieć gdański, czyli miarę długości. W XVII wieku nie było zunifikowanej wartości metrycznej, tak? Nie było metra, od którego się wszystko mierzyło i każde miasto posiadało swój własny łokieć, tak? Czyli określoną długość. Tutaj możemy zobaczyć na wystawie cztery przykładowe łokcie. Nasz gdański wynosił 57,8 cm.
Konia z rzędem temu, kto ma 57 cm od palców do łokcia.
Natomiast jest tak, że w większości miast właśnie około 50 cm, ale zdarzały się też takie, które miały 40, a nawet powyżej 60 centymetrów. Więc przyjeżdżając do danego miasta, trzeba było udać się do ratusza, bo na ratuszu były zawieszone miary obowiązujące w danym mieście. I jeżeli państwo przejdziecie się do ratusza głównego miasta i dziś możecie zobaczyć tam zawieszone miary gdańskie.
Ale nie można ich ściągnąć, tak jak tutaj dotknąć, bo one tam są przytwierdzone.
Znaczy, zdjąć nie można, ale dotknąć można jak najbardziej.
Co robicie?
Statek.
Statek.
Czyli możecie go zbudować, tak?
Tak. Bardzo różne części są tutaj. Ja trzymam basztę tutaj.
Tu już wiemy, że jest budowa statku w tej sali.
Tak jest, bo Gdańsk to też jest ośrodek szkutniczy, miejsce, gdzie statki budowano, miejsce, gdzie również statki sezonowano, wyciągano po sezonie na zimę na brzeg, bragowano kadłuby, stąd też mamy takie dzielnice jak Brabank, czy Łasztownia, czy La Stadia, gdzie statki budowano i remontowano. Tutaj można się wcielić w takiego cieśle okrętowego i samodzielnie zbudować tu akurat już taki nowoczesny galeon w konstrukcji szkieletowej, a wokół nas narzędzia, przedmioty, które służą do reparacji lin okrętowych, czyli wszystko, co jest związane z powrozami, z kotwicami. Jesteśmy wielkim ośrodkiem okrętownictwa, można powiedzieć, w dawnych czasach.
Warto zwrócić uwagę, że początkowo gdańszczanie organizowali swoją flotę handlową, ale w pewnym momencie zobaczyli, że ryzyko jest zbyt duże i może warto zrobić pieniądze na pośrednictwie. I w zasadzie już w pewnym momencie gdańszczanie przestają budować w takiej wielkiej liczbie własne statki, a skupiają się tylko na pośrednictwie, gdyż Europa nasza wschodnia, tutaj środkowa, była spichrzem Europy Zachodniej i na tym właśnie gdańszczanie zbijali fortuny.
No ci, co tutaj przypływali, po prostu musieli trochę zapłacić tym gdańszczanom.
Tak, szlachcic, który chciał sprzedać swoje zboże kupcowi na zachodzie, musiał to swoje zboże czy drewno najpierw sprzedać kupcowi gdańskiemu. To było z jednej strony przekleństwem i zbawieniem trochę dla szlachty, która no, miała łatwą sprawę, bo przyjeżdżała tutaj do kupca gdańskiego i jemu powierzała swój towar.
No kolejna sala, w której można zasiąść za stołem.
No i wreszcie docieramy do karczmy, tawerny marynarskiej, czyli nieodzowne elementy życia każdego portu, no i ludzi związanych z przemysłem morskim, z handlem światowym. I tu właśnie mogliśmy spotkać karczmarki, czyli płeć piękną, która zajmowała się obsługą marynarzy.
Powiedzcie, co tutaj widzicie w tej sali?
Ławki, ale jedno krzesło. i beczki. Jedzeniem, owocem, piciem.
Tutaj też rzeczywiście, no i możemy zobaczyć, w jakich kuflach popijano trunki, możemy zobaczyć przykładowe potrawy, które mogli spożyć, ale też możemy zobaczyć szachy czy kości, ponieważ tutaj również w ten sposób spędzano wieczory, wydając część z tych pieniędzy, które zarobiono, czy to przywożąc towary, czy to depcząc koła, no bo wszyscy, że tak powiem, lądowali ostatecznie w karczmie.
Kiedy przewodnicy podzielą się z mieszkańcami Pomorza, może turystami także, swoją wiedzą i zapraszają na obchody, czyli takie świętowanie w pracy?
Zapraszamy na Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. To już jest 23 lutego w niedzielę. Jest to święto wszystkich przewodników na świecie. My zazwyczaj pracujemy z turystami, z gośćmi, którzy nas odwiedzają z kraju czy z zagranicy. Rzadko mamy okazję pracować z mieszkańcami, tutaj oczywiście w naszym przypadku z gdańszczanami. I chcielibyśmy pokazać warsztat pracy przewodnika, jego wiedzę, jego pasję, umiejętności. No i przy okazji też pokazać, jak ważny jest przewodnik w budowaniu marki Gdańska, propagowaniu jego dziedzictwa. Mamy bardzo bogatą ofertę, bo czeka aż 33 różne atrakcje na mieszkańców. To są wizyty w muzeach, oprowadzamy po 11 różnych muzeach, oprowadzamy po 11 różnych świątyniach również i oprowadzamy po specjalnych trasach. Mamy 11 spacerów, także 11 muzeów, 11 kościołów i 11 spacerów po Gdańsku i okolicach, a nawet i Żukowie. Spacery ruszają o poranku o godzinie 10 rano, a zwiedzania muzeów i świątyń o godzinie 13 w ten sposób, żeby można było zaliczyć przynajmniej dwie atrakcje tego dnia.
A wiem, że jedna z osób, które nas tutaj dzisiaj radiowo oprowadziły, też będzie oprowadzała.
Tak, serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć Żuraw od środka, ten wyjątkowy obiekt i posłuchać o historii, o złotych czasach Gdańska, to serdecznie zapraszam do Żurawia.
Dzisiaj po gdańskim Żurawiu, ale wszystkich, którzy chętnych oprowadzą także 23 lutego, przewodnicy z Gdańskiego Koła Przewodników PTTK, Weronika Uziak, Dominika Gajewska i Filip Popek. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
I zapraszamy.
Marzena Bakowska, do usłyszenia.